Życie to nie zabawa, śpiewał zespół Lady Punk. Jest już godzina 8.50, radio to też nie jest zabawa i teraz będziemy rozmawiać o sprawach, które zabawą na pewno nie są, bo będzie to między innymi rozmowa o wojsku w studiu profesor Romuald Szeremietyw. Dzień dobry.
Dzień dobry, cieszę się, że pierwszy raz jestem w radio, które ma koncesję.
Witamy w radiu, które ma koncesję. Sejm pracuje nad zmianami systemu dowodzenia siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Ma wzrosnąć rola szefa sztabu generalnego. Czy to są zmiany, które idą w dobrą stronę, pana zdaniem?
To znaczy, z tego, co dochodzi właśnie z tych czeluści sejmowych, jeśli idzie o tę ustawę, o której pan redaktor pyta, to tam jest założenie takie, że szef sztabu generalnego wraca na pozycję dowódcy, najwyższego dowódcy siłami zbrojnymi w okresie pokoju. Tak było przedtem. Więc powiedziałbym, że wykonaliśmy wielki ruch, zaczynając od tej reformy, którą wprowadził rząd Platformy PSL-u w systemie kierowania, kiedy to zdegradował szefa sztabu do pozycji jakiegoś takiego doradcy, chyba ministra do spraw wojskowych, oddając dowodzenie siłami zbrojnymi dwóm równoprawnym sobie dowódcom, czyli dowódcy generalnemu i dowódcy operacyjnemu. No i teraz ci dwaj dowódcy, którzy ciągle są, będą podporządkowani szefowi sztabu, więc to jest, jakby powiedział pewien człowiek z Gdańska, którego syn kandyduje na prezydenta, jest to tak zwany plus dodatni. Bo mamy znowu na szczeblu najwyższym strategicznym jednego dowódcę. Przedtem mieliśmy dwóch.
No i pana zdaniem, pan obserwuje od lat te reformy wojskowe, to jest dobrze czy źle?
To znaczy, ani dobrze, ani źle. To znaczy dobrze, że jest jeden dowódca, ponieważ zasadą, jeżeli idzie w ogóle o kierowanie, dowodzenie siłami zbrojnymi i wojskiem, tam zasada jest taka, że na każdym szczeblu powinien być jeden dowódca. Po prostu żołnierze, którzy mu podlegają, muszą wiedzieć, czyje rozkazy mają wykonywać. Jeżeli będzie dwóch, czy nie daj Boże trzech, taki eksperyment przeprowadzali bolszewicy w Armii Czerwonej, bo na początku mieli kamendzira i kamisara, czyli był dowódca wojskowy i polityczny, prawda, i oni byli sobie równi i to skończyło się wielkim bałaganem. Więc to oczywiście jest bardzo dobrze, że ten jest ten jeden dowódca, a więc wróciliśmy, powiedziałbym, do pewnego oczywistego jakby rozwiązania. Natomiast to, co mnie martwi, to po pierwsze tak, że zostały elementy poprzedniego systemu dowodzenia. Nic nie wskazuje na to, żeby zostały przywrócone dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Tak, bo w tej chwili istnieją w tym byłym, minionym i obecnym inspektoraty rodzajów sił zbrojnych. No, przy czym sytuacja jest taka dziwaczna, ponieważ jednocześnie w okresie urzędowania ministra Antoniego Macierewicza powołano jedno dowództwo rodzajów sił zbrojnych obrony terytorialnej. No i mamy taką dziwną sytuację, w której jest dowódca generalny, dowódca operacyjny, dowódca rodzaju sił zbrojnych obrony terytorialnej i jeszcze szef inspektoratu wsparcia. A więc powiedziałbym, nie wiem jak to między sobą będzie to wszystko chodziło. Więc ja myślę, że z powodów, w które trudno wnikać w tej chwili, że niestety w MON-ie i w BBN-ie chyba panowie poszli trochę na skróty, próbując coś tak klecić doraźnie. Natomiast nam jest potrzebny system kierowania, dowodzenia siłami zbrojnymi, kompleksowy, całościowy, spójny wewnętrznie, no taki, w którym tych wszystkich wątpliwości, które tu przed chwilą lekko wyraziłem, nie będzie.
My mamy trochę chyba takie historyczne problemy z tym umiejscowieniem sztabu generalnego, bo to w okresie dwudziestolecia międzywojennego też ta niepodległość zmieniała
swój
stosunek.
W okresie, w czasach II Rzeczypospolitej to była sytuacja taka, po pierwsze, że nie było Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko Ministerstwa Wojskowych i wobec tego, a ministrem był wojskowy, na przykład generał Sikorski czy Józef Piłsudski. I w związku z tym jakby tutaj on spełniał tę funkcję dowodzenia. W którymś momencie doszło też do reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w II Rzeczypospolitej. Pojawiła się instytucja Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, który był przewidziany, i tak się stało w 1939 roku, na naczelnego wodza. Natomiast sztab generalny najpierw, a później nazwany głównym, był rzeczywiście takim instrumentem pomocniczym działającym na rzecz Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. W naszej tradycji chyba rzeczywiście nie ma sytuacji, w której sztab generalny jest naczelnym dowództwem. To się tak stało jako element, powiedziałbym, również taki wypadkowy, przypadkowy, po upadku PRL-u. Bo w PRL-u, jak wiadomo, ministrami obrony narodowej byli wojskowi, tak? Ostatni niejaki Siewicki. No i kiedy żeśmy ucywilizowali, powiedziałbym tak, ten resort, pojawili się politycy, cywilni, którzy byli ministrami obrony, no to wiadomo było, że oni nie mogą być dowódcami wojskowymi. I wtedy z natury rzeczy te funkcje przejął szef sztabu generalnego, bo taka instytucja istniała w okresie Polski Ludowej. No i tak to trwa do dzisiaj. Czyli serwitut, czy też pozostałość po Polsce Ludowej, jak widać, jest nie do pokonania.
To chyba nie jest optymistyczna diagnoza. Nie do końca rozumiem ten proces, o którym czytam w mediach, że jest ten wyjątek uczyniony dla obrony terytorialnej, której tutaj dowództwo ma bezpośrednio podlegać ministrowi, ze względu na to, że one cały czas się budują. Tworzą. Niby dlaczego tak ma być? Dlaczego skoro się tworzą, nie może sztab tego nadzorować, jak się tworzą?
To znaczy tam myślę, że istnieje, że to jest, powiedziałbym, tak niewypowiedziane, ale w moim przekonaniu obawa jest taka, że ponieważ ten nowy rodzaj sił zbrojnych, obrona terytorialna, jest, powiedziałbym, nieprzyjaźnie traktowany przez dowódców wojsk operacyjnych. Tak? A sztab generalny w tym wypadku, no to są wojska operacyjne przede wszystkim. Więc pewnie pojawiła się taka obawa, że jeżeli się podporządkuje tego dowódcę WOT szefowi sztabu, no to on zostanie tam jakoś, ten rodzaj zmarginalizowany i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym pewnie minister sądzi, że do czasu, aż to się wzmocni jako samodzielny rodzaj, no to tak ma być. Ale moim zdaniem, tu się z panem zgodzę, jest to rozwiązanie kulawe.
Teraz zadam pytanie, które zawsze tutaj pan profesorowi zadaje redaktor Witold Gadowski. Czy pan profesor w tej chwili gdzieś jest słuchany jako doradca, czy pana głos też gdzieś w tych dyskusjach nad strukturą wojskową istnieje?
No jestem słuchany przez słuchaczy Radia Wnet. Za co panu redaktorowi i wspomnianemu panu Gadowskiemu również, no i przede wszystkim szefowi Skowrońskiemu dziękuję.
No to nam bardzo miło, raczej chodziło nam o słuchanie przez ludzi decyzyjnych, jeśli chodzi o wojsko.
No, niedawno zorganizowałem taką konferencję, która miała miejsce w Sejmie, poświęconą właśnie obronności. Tam między innymi był mój referat jako wprowadzający do tego całego przedsięwzięcia. To się odbywało pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Gowina, dlatego też konferencja nasza nosiła podtytuł Konferencja Naukowa. No z przykrością muszę powiedzieć, że resort obrony narodowej nie był zainteresowany, mimo wysłanych informacji, tą naszą konferencją, a więc z tej strony, powiedziałbym, nikogo nie było.
Tymczasem minęła historyczna rocznica. 8 października 1982 roku zakończył się proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, w którym również pan był podsądnym. Na salonie 24 można przeczytać tutaj notatkę pana profesora na ten temat oraz przypomnienie mowy, którą pan wygłosił, chciałbym się powiedzieć, w obronie własnej.
No, to znaczy głównie chodziło o to, żeby pokazać, że oni są w ogóle bezsensowni z tym swoim wyrokiem, ale to jakby historia dawna. Rzeczywiście skazano mnie wtedy na 5 lat, jakkolwiek więzienia, z czego około czterech przesiedziałem w ogóle, w sumie, ale pan prokurator wtedy chciał mnie zamknąć na 9 lat więzienia, a kiedy zaczynaliśmy w ogóle postępowanie, kiedy mnie wsadzono na Rakowiecką, no to nawet mówiono mi tam coś o dożywociu, a w porywach i o karze śmierci, bo to była obalanie ustroju przemocą, za to zostałem skazany.
Kiedy tak przeczytałem sobie tą mowę, którą pan wygłosił do PRL-owskiego prokuratora, to zauważyłem, że pan właściwie chciał, korzystając z PRL-owskiej konstytucji, wykazać wojskowemu sądowi i prokuraturze, że to oni są nielegalni, że ich postępowanie jest bezprawne w świetle prawa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Z tym, że ja doskonale wiedziałem, że to jest strzelanie grochem o ścianę, tak, bo panowie pułkownicy, którzy mnie sądzili w tym sądzie wojskowym wtedy, spuszczali głowę, udawali, że to nie do nich, prawda, a prokurator wojskowy, to był cywilny prokurator, który nas oskarżał w sądach, Sądzie Powszechnym przedtem, został zmobilizowany i on, tak powiem, też wykonywał swoje funkcje. Dlatego też tam w tej swojej mowie, jeżeli pan do niej zajrzał, ja wspomniałem, że oni postępują zgodnie z tym, co napisano w materiałach dla lektorów KCPZPL, prawda, jak należy nas potraktować, że tak właśnie oni postępują i to mnie specjalnie nie dziwiło. No, ale to wszystko było oczywiste, to znaczy wiadomo było, kto w co gra, no i w związku z tym tak, a nie inaczej wtedy się odzywałem do nich.
Wiadomo było, w co gra, ale ciekawe jest to, że propaganda PRL-u, takie były książeczki pana Mariana Reniaka, bodajże, pokazywały KPN, że KPN to jest właśnie ta straszna ekstrema, ta ekstrema gorsza od Solidarności, to są ci faceci, którzy będą strzelać, obalać siłą, to w ogóle nie ma nic wspólnego z gniewem klasy robotniczej. A pan tutaj w tym swoim właśnie przemówieniu sądowym mówił, że chcecie po prostu politycznie odsunąć PZPR od władzy.
Tak, no, mówiliśmy to cały czas. Mówiliśmy, że oni nie mają żadnego prawa do tego, żeby Polską rządzić. No, że są w gruncie rzeczy, co jest chyba dzisiaj oczywiste, strukturą nielegalną. No i z tego powodu my chcemy ich tej władzy pozbawić. To stanowisko Konfederacji Polski Niepodległej, która ogłosiła, że będzie dąży do odzyskania przez Polskę niepodległości, odsunięcia komunistów od władzy, było właśnie takim ekstremum straszliwym, ponieważ ówczesna opozycja, nazywana pięknie demokratyczną, bała się w ogóle takie postulaty formułować, uważając, że to spowoduje jakieś straszliwe konsekwencje, następstwa. My, jak widać, nie baliśmy się tego i stanęło w końcu na naszym. Chociaż powiedziałbym, ta komuna tak tę władzę nie do końca straciła chyba.
Chyba historia Konfederacji Polski Niepodległej to jest też historia Leszka Moczulskiego, zasłużonego opozycjonisty, autora bardzo ciekawych książek i historycznych, i geopolitycznych, no i człowieka, którego sprawa lustracyjna jest chyba jedną z takich smutniejszych historii, tak, w III RP.
Dla mnie osobiście to jest ogromnie przykre i powiedziałem nawet chyba dramatyczna sprawa, dlatego że ja z Moczulskim współpracowałem od 1972 roku. Wtedy działaliśmy wspólnie w takich strukturach konspiracyjnych, które bezpieka najpierw podejrzewała, że one gdzieś tam funkcjonują, a później mieli, to już wiem też z dokumentów, swoich agentów w tym wszystkim. No i Moczulski był tutaj takim kluczowym, powiedziałbym, jeżeli chodzi o koncepcję, o to, co należy zrobić i tak dalej, i tak dalej. No, jego wkład w to wszystko, co wtedy robiliśmy, jeżeli chodzi o działalność niepodległościową, jest bezsporny i tego podważyć nie można. No natomiast, jak wiadomo, my w życiu, każdy z nas, tak, podejmuje różne decyzje w związku z aktualnymi sytuacjami politycznymi, w procesach, w których uczestniczy. No i nie zawsze te decyzje, nawet ludzi o chwalebnej przeszłości, zasługach, no, bywają chwalebne później. Jest naprawdę trudno w całej historii, ja mówię to z mojego doświadczenia, kilkudziesięciu lat, bo w końcu żyjesz dość długo, no, postępować tak, żeby można było powiedzieć, że nie ma sobie nic zarzucenia. Tak, ja myślę, że ten egzamin jakoś pozytywnie zdaje ciągle, że mi się to udaje. A myślę, że Leszkowi Moczulskiemu to się w którymś momencie nie udało. To prawda, że on znalazł się w bardzo trudnym położeniu wtedy, kiedy pojawiły się te zarzuty, że tam w tych dokumentach esbeckich on jest wymieniany jako OTW, prawda? No i rozumiem jego taką sytuację bronienia się przed tym zarzutem, ale moim zdaniem on tutaj właśnie popełnił błąd. Dlatego, że w moim przekonaniu wtedy, kiedy ważyły się losy między innymi rządów, to ja wtedy byłem rządu premiera Rzeszowskiego, gdyby on powiedział tak, że oczywiście, że on agentem żadnym nie był, tak, ale że KPN generalnie rząd popiera i uważa, że lustrację trzeba przeprowadzić, i on chciałby, żeby jego osoba była najpierw lustrowana, jeżeli ten proces się rozpocznie, to mi się wydaje, że jego pozycja i sytuacja byłaby inna niż to, co potem się stało, bo później wszystko to, co się dzieje do dziś, zresztą powiedziałem go na jakichś manifestacjach KOD-u, co mnie tam powiedziałbym zasmuciło, tak nazwijmy to bardzo, by się to wszystko nie stało. Tak? Natomiast no, jego wkład, jeżeli idzie o tę stronę intelektualną, jego książki są rzeczywiście bardzo wartościowe i bardzo ciekawe. No i jak to wszystko pogodzić, to już niech następne pokolenia to jakoś to poukładają.
Pewnie poukładają. Na zakończenie, gdybyśmy mieli tak dwoma zdaniami podsumować, co zostało dzisiaj z Konfederacji Polski Niepodległej?
Niepodległość. ten postulat i to, dla którego lektury to niepodległości, ja i wielu, wielu młodych ludzi wtedy angażowało się w ten ruch, bo uważaliśmy, uważam do dziś, że niepodległość ma zasadnicze znaczenie dla nas jako narodu, dla naszego niepodległe państwo. To jest ogromna wartość. Warto o nią nie tylko o tę wartość zabiegać, ale warto ją umacniać, zwłaszcza teraz, kiedy jest III Rzeczpospolita, no i która, co dużo mówić, jest w trakcie przekształcania się w niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą. Taką, którą nosiliśmy my jako wstępujący do KPN-u wtedy w sercach, a chciałbym ciągle, żeby ona stała się faktem również w moim otoczeniu, w mojej ojczyźnie.
I ten proces trwa, chociaż czasem boli. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Romuald Szeremietiew był
gościem. Dziękuję bardzo.
Poranka w net. Jest godzina 9:06 już.
Radio Poranku.
Trzecia godzina poranka w net. Trzecia godzina poranka.
Godzina 9:07, to jest trzecia godzina poranka w net. Jest 10 października 2018 roku, podobno 283 dzień roku. Nie wiem, nie liczyłem. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez prawie godzinę, a w ogóle już niedługo zapraszamy do słuchania Radia Wnet przez 24 godziny na dobę w Warszawie i w Krakowie. Proszę Państwa, wybory tu, wybory tam, wybory w różnych krajach, wybory też w kraju dalekim, chociaż powinien ten kraj być Polsce bliski, czyli w Brazylii. Jak się czyta media światowe i media w Polsce, które powtarzają po mediach światowych, to można przeczytać, że dzieją się w Brazylii straszne rzeczy, że w Brazylii wybory prezydenckie wygrywa, może wygrać, bo dopiero była pierwsza tura, straszny populista, może nie populista, tutaj padają takie określenia jak skrajna prawica, bardzo często, przynajmniej w polskich mediach, za tego typu epitetami kryje się po prostu niewiedza, co się w tych dalekich krajach dzieje, a przecież Brazylia to jest jedna z najpoważniejszych gospodarek światowych, to jest kraj grupy BRICS, dlatego dzisiaj w naszym studiu ktoś, kto mam nadzieję nam trochę to krótko wytłumaczy, co się w tej Brazylii dzieje, pani Agata Błoch, Fundacja Kultury Brazylijskiej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Pani też jest doktorantką Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pani pisze o odkryciach geograficznych, o portugalskim imperium kolonialnym. O portugalskim imperium porozmawiamy kiedy indziej. Dzisiaj o tej Brazylii proszę nam wyjaśnić, co tam się dzieje i o co chodzi z tą skrajną prawicą.
To dzień dobry raz jeszcze, bardzo dziękuję za zaproszenie. No faktycznie, jeżeli czytamy i polskie media, i zagraniczne media, brzmi to dosyć strasznie. No faktycznie jest to postać, która teraz może zostać prezydentem, Jair Bolsonaro, którym tutaj chciałam także powiedzieć, nasza historia w sumie, to jest faktycznie bardzo kontrowersyjny człowiek, no ale może, żeby wyjaśnić w ogóle skąd on się wziął i dlaczego w tym momencie Brazylia, prawie 50% zagłosowało, czy dokładnie 46% brazylijskiego elektoratu w pierwszej turze wybrało Jaira Bolsonaro, co pokazuje, a to jest mniej więcej 50 milionów Brazylijczyków. W Brazylii jest 200, całkowita ilość Brazylijczyków to 200 milionów, a tutaj mamy 50 milionów zagłosowało, czyli 1/4 Brazylii, powiedzmy, zagłosowała na Jaira Bolsonaro. Więc może także trochę powiem od końca w sumie, dlaczego, skąd on się wziął, bo także widzę, że polskie media troszeczkę źle go oceniają, bo mówią, że on wyrósł na takiej fali nienawiści, rasizmu, ale chciałabym wyjaśnić, że może to nie jest do końca ta fala nienawiści. Dlaczego Jair Bolsonaro zostanie prezydentem Brazylii, za 2 tygodnie będzie druga tura, to dlatego, że Brazylia zmęczyła się ostatnią partią polityczną, która rządziła od roku 2002. Mówimy o partii pracujących, Partido dos Trabalhadores, no i oczywiście postać, która na pewno jest polskim słuchaczom, Polakom znana, Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Brazylii, który rządził przez 2 kadencje.
No właśnie, ten prezydent, który był taką trochę nadzieją światowej lewicy, mówiono, że to jest takie połączenie tych elementów gospodarki kapitalistycznej z jednak z takim silnym elementem socjalnym, że ta Brazylia to jest właśnie taki eksperyment gospodarczy, społeczny, który może pokazać, jak ma wyglądać ta gospodarka, która będzie pozbawiona tych sprzeczności liberalnego kapitalizmu.
Zgadza się, ale niestety problem pojawił się ostatnio, generalnie od roku 2002 gospodarka brazylijska faktycznie się rozwijała, no ale to także, to nie było tylko i wyłącznie zasługa partii pracujących, to była zasługa wcześniejszych projektów, projektów no mimo wszystko neoliberalnych, Fernando Henrique Cardoso z wcześniejszej partii, partii, która przez wiele lat także tutaj miała mocne wpływy w Brazylii, PSDB. Jak gdyby na fali tych przemian neoliberalnych w latach 90. Brazylia zaczęła się rozwijać za czasów Luli. Niestety od roku 2002 wyszło na jaw wiele różnych skandali korupcyjnych. Sam Lula jest obecnie w więzieniu. Swoją kampanię polityczną również prowadził z więzienia, co jest w ogóle także fenomenem. Więc możemy sobie wyobrazić, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, to przede wszystkim Partia Pracujących, Lula, który jest w więzieniu od kwietnia, Partia Pracujących, która generalnie moralnie upadła poprzez liczne skandale korupcyjne. Dodatkowo partia, która zawsze była takim, która zawsze wystawiała bardzo silnego kontrkandydata w wyborach 2014 pomiędzy Partią Pracujących, z Partią Pracujących rywalizowała właśnie ta partia PSDB, która to również, w której również doszło do takiego załamania moralnego poprzez liczne afery korupcyjne, więc dwie partie, które można powiedzieć przez ostatnie prawie 15 lat ze sobą rywalizowały, obie partie upadły. No i na bazie tego właśnie wszystkiego wyrósł Jair Bolsonaro. On co prawda reprezentuje jedną partię tutaj, akurat jeżeli chodzi o jego powiązanie z partią polityczną, to jest to jest kwestia taka już jego wyboru, żeby mieć więcej godzin, więcej minut, powiedzmy, jak gdyby w telewizji publicznej, bo to w zależności od tego, jak na partię głosowano w poprzednich wyborach, tyle ona ma czasu antenowego. W związku z tym, że Jair Bolsonaro trochę przez ostatni rok zmieniał partię, żeby mieć więcej i więcej tych minut w telewizji. No i generalnie na bazie tego wszystkiego, na tej takiej zmęczenia partią pracujących, takim rozczarowaniem Brazylijczyków. Nie możemy mówić o nienawiści, mówimy o rozczarowaniu, o smutku wśród Brazylijczyków, o tym, że ich lider polityczny, którego wielbili w sumie i Brazylia głosowała od roku 2002, cała Brazylia popierała bardzo silnie partię pracujących do roku 2016, kiedy tutaj Dilma Rousseff, także prezydent z ramienia partii pracujących, taka prawa ręka Luli da Silva, postawiona w stan impeachmentu, została zastąpiona przez wiceprezydenta, więc dużo bardzo złych rzeczy działo się w ostatnich latach, przede wszystkim te skandale korupcyjne i to jak gdyby spowodowało, że ci Brazylijczycy są po prostu zmęczeni. I nagle pojawia się taka postać kontrowersyjna, zupełnie z innej bajki, która chce walczyć z systemem, która chce walczyć z korupcją, ale to także on ma trochę, oczywiście również na różnych listach także się pojawia, że być może w różne afery korupcyjne są gdzieś tutaj, niby są jakieś powiązania, nic nie, co prawda mu jeszcze nie udowodniono, no ale jest osoba, która chce walczyć z systemem i to jest
zmiana. Chce walczyć z systemem, to było dość często. Teraz w sieci są kandydaci, którzy chcą walczyć z systemem, a jak to jest to jego skrajną prawicowością, bo czytałem takie rzeczy, że on tam różne takie rzeczy mówił, brzydkie o kobietach, że mówił, że broni należy używać, że miał taki dyskurs, taki bardzo nieliberalny, który się nie podoba światowym mediom.
To prawda. Znaczy, kiedy w sumie jeszcze można powiedzieć, jeszcze rok temu on był dużo bardziej kontrowersyjny, no i chyba najbardziej taki moment, kiedy cały świat się na niego zdenerwował, był to rok 2016, kiedy prezydent Dilma Rousseff postawiono w tej stan impeachmentu i on w swoim przemówieniu, mówiąc, że jest przeciwko partii pracujących, wymienił nazwiska właśnie ludzi, którzy byli odpowiedzialni za torturowanie Brazylijczyków w okresie dyktatury brazylijskiej, która trwała do połowy lat 80. I on cały czas popierał juntę wojskową, cały czas jeszcze mówił o tej dyktaturze, że dyktatura była dobra, że to był dobry okres w historii Brazylii. On był dobry pod względem tylko i wyłącznie gospodarczym, bo akurat gospodarka się wtedy dobrze rozwijała, nie była dobra pod względem politycznym, były łamane prawa człowieka. No ale generalnie troszeczkę on poprawił swój taki dyskurs i to, jak on się prezentuje teraz w mediach, to także jest pewnie zasługa całej ekipy marketingowej. Także jego program, jeżeli przeczytamy, to ponad 80-stronicowy program gospodarczy, stara się już być dużo mniej agresywny. Stara się nie być agresywny w tych swoich wypowiedziach. Tak naprawdę, jaki on będzie i to... czy faktycznie będzie później będzie kontynuował taki dyskurs agresywny. Myślę, że to się wszystko dopiero pokaże w roku następnym, kiedy już przejmie stanowisko prezydenta w Brazylii. No w tym momencie możemy tylko spekulować, czy będzie taki, czy będzie inny.
Kiedy te wybory się mają zakończyć?
Za 2 tygodnie. Teraz w niedzielę była pierwsza tura i przez pewien moment, bo to jeszcze jak liczyli głosy, miał ponad 50%, więc już wszyscy obstawiali, że prawdopodobnie wygra w pierwszej turze. Jednak zdobył tylko 46%. Drugi kandydat, czyli kandydat z ramienia Partii Pracujących, Haddadzi ma niecałe 26 czy 29%. Jest to ogromna różnica. Jest w porównaniu z poprzednimi latami, z poprzednimi wyborami, kiedy jednak Partia Pracujących i te partie i opozycja jednak były, szły łeb w łeb. To była naprawdę różnica kilku procentów. A teraz mamy kandydata, który jednak zdobył te 46% głosów. To jest ogromna liczba.
No to będziemy musieli zaraz po tych wyborach porozmawiać jeszcze raz o Brazylii. A kiedy pani się do Brazylii wybiera?
No mam nadzieję, że niedługo. Już tak właśnie w ciągu 2-3 miesięcy, więc zobaczę tą Brazylię. Chociaż to nie będzie ta Brazylia nowa, bo dopiero Jair Bolsonaro, który prawdopodobnie zostanie tym prezydentem, no dopiero przejmie tutaj stanowisko prezydenta z początkiem stycznia 2019 i wtedy zobaczymy, co się z Brazylią stanie. Czy Brazylijczycy uciekną, tak jak obiecują? Połowa społeczeństwa brazylijskiego mówi, że ucieknie z Brazylii, bo pamiętajmy, że 50% go popiera, ale 50% też go nienawidzi, więc to są takie latynoskie uczucia miłości i nienawiści.
Bardzo serdecznie dziękuję. Miłość, nienawiść, Ameryka Łacińska. Brazylia różne rzeczy dała światu. Dała między innymi styl muzyczny bossa nova i teraz będzie, co prawda po angielsku, ale śpiewany przez brazylijskie taki klasyk gatunku.